Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Jana Dziedziczaka, pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, byłego wiceministra spraw zagranicznych. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze agresja Rosji na Ukrainę trwa. Panie ministrze, przeprowadzono tak zwane pseudo-referenda na Ukrainie. Dokonano aneksji 4 obwodów tego kraju. Ogłosił to wszystko Władimir Putin. Społeczeństwo międzynarodowe takim działaniom Rosji kategorycznie wypowiada swoje nie.
Kategorycznie nie uznajemy tej aneksji, uznajemy, że te tereny są częścią państwa ukraińskiego, zresztą tak jak wcześniej anektowany Krym i społeczność międzynarodowa, wszelkie działania na tych terenach, jeśli chodzi o Rosję, bądź te marionetkowe, samozwańcze rządy, uznajemy za nielegalne, jest to ingerowanie w wewnętrzne sprawy Ukrainy.
Panie ministrze, sytuacja w dalszym ciągu napięta. Nie milkną echa po tej decyzji podjętej przez Putina. Środowiska międzynarodowe zapewniają skuteczną pomoc Ukrainie w walce o swoją niepodległość i suwerenność.
Tak, mamy świadomość tego, że Putin próbuje szantażować wolny świat, próbuje przedstawić tą narrację w sposób następujący. Tu przeprowadzamy, mówią Rosjanie, te referenda, w praktyce oczywiście pseudo-referenda, bo ludzie byli terroryzowani, lufą karabinu pokazywano, gdzie mają głosować, w której kratce za wstąpieniem do Federacji Rosyjskiej, steroryzowani wyborcy. Zresztą liczenie głosów także tak naprawdę sprawiało, że te referenda nie miały nic wspólnego z prawdziwymi demokratycznymi referendami. Natomiast chodzi tu o to, że Władimir Putin wcześniej ogłosił, że będzie bronią atomową bronił integralnej części Federacji Rosyjskiej. No i wedle tego sposobu myślenia, który chce zaprezentować Rosja, szantażując świat, jeśli Ukraińcy będą odbijać swoje tereny, te teraz przyłączone do Federacji Rosyjskiej, to będzie już napaść na Rosję. A zatem Rosja będzie według tej doktryny mogła uruchomić broń atomową, mówią Rosjanie, próbując straszyć wolny świat. Na szczęście społeczność międzynarodowa nie daje się terroryzować. Bardzo mocna wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, bardzo mocna wypowiedź liderów państw NATO, oczywiście w tym Polski. Polska jest znów liderem tego sposobu myślenia. Nie damy się terroryzować, bo jeśli raz ustąpimy, jeśli raz pokażemy Rosji, że jej straszenie bronią atomową działa, to będziemy tak naprawdę do końca już terroryzowani przy każdej w zasadzie decyzji. Więc tu wolny świat nie może ustąpić nawet o krok. Nie zgadzamy się, żeby ktoś ośmielał się w ogóle szantażować wolny świat działaniami nuklearnymi. To tego nie było nawet za zimnej wojny, więc w takiej skali i w ten sposób powiedziane. Więc na szczęście tutaj nie ma tej tendencji do tego, żeby wolny świat ustępował.
Co trzeba powiedzieć, panie ministrze, to również i to, że kraje Europy środkowo-wschodniej, w ten sposób szczególny Polska, niektóre zagrożenia i sygnały, za którymi kryły się konkretne intencje Rosji, odkryła znacznie wcześniej, przestrzegała kraje Europy Zachodniej, środowiska międzynarodowe przed tym, co Rosja może uczynić, jakie mogą być plany Putina. Te scenariusze dzisiaj realizują się na naszych oczach.
Tak, realizują się na naszych oczach. Nawet zachodni świat mówi, że Polska miała rację, że trzeba było słuchać Polski, prawda? To mówi i pani Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. To wspomniała pani premier Finlandii. Wypowiedzi takie padają w Szwecji, w wielu innych krajach. My możemy tylko bez żadnej satysfakcji powiedzieć, mieliśmy rację. Szkoda, że wtedy nas nie słuchano, bo już w 2008 roku pan prezydent Lech Kaczyński na tym słynnym wiecu w Tbilisi, znamy to wszyscy, mówił: dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze kraje bałtyckie, a potem być może przyjdzie czas na mój kraj, na Polskę. To samo mówił w czasie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte w 2009 roku. Pamiętajmy też, że Polska proponowała na szczycie NATO w 2008 roku, żeby przyjąć choćby Ukrainę, Gruzję do NATO. Wtedy zachodni świat, prowadząc interesy z Rosją, tu niestety Niemcy i Francja były liderami, ale nie tylko te kraje, nie chciał nawet o tym słyszeć. Gdyby Ukraina wtedy weszła do NATO, dziś nie mielibyśmy wojny, dlatego że największym kapitałem NATO jest to, że nie musi ono bronić krajów, tylko że już samo należenie do sojuszu, już sama perspektywa agresora tego, że zaatakowanie któregoś z krajów NATO powoduje zaatakowanie wszystkich krajów NATO ze Stanami Zjednoczonymi włącznie, sprawia, że po prostu do ataku nie dochodzi, że agresor ma świadomość, że cena za atak będzie zbyt wysoka, nieadekwatna do potencjalnych zysków. Gdyby Ukraina była w NATO, tak jak to postulował prezydent Kaczyński w 2008 roku, dziś sytuacja byłaby zupełnie inna. Ale nie słuchano nas. No cóż, teraz przyznają rację.
Prezydent Zełenski, panie ministrze, w dalszym ciągu aspiruje i mówi, że Ukraina chce wstąpienia do NATO. W tych okolicznościach trwającej wojny niektórzy eksperci mówią, że to jest niewłaściwy czas na podjęcie takiej decyzji.
Jest to bardzo trudne, jeśli chodzi o cały Traktat Północnoatlantycki, no bo wojna już trwa i teraz przyjęcie Ukrainy, która jest ofiarą, tak, bo to ona nie jest odpowiedzialna za tą wojnę, ale jest w trakcie działań wojennych, no jak to interpretować, prawda? Więc to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Gdyby nas posłuchano w 2008 roku, sytuacja byłaby zupełnie inna. Już wtedy była wojna w Gruzji, już wtedy prezydent Kaczyński ostrzegał, że następna będzie Ukraina, a później kraje bałtyckie. To było, pamiętajmy, przed 2014 rokiem, a więc przed aneksją Krymu i napadem na wschodnie tereny Ukrainy. No i oczywiście przed 24 lutego tego roku, czyli już tą wojną, gdzie był zagrożony Kijów i został on obroniony. Kraj był zagrożony upadkiem już cały. Zupełnie byłaby inna sytuacja. No teraz jest problem i no, wychodzić z tego problemu jest dużo, dużo, dużo trudniej. Niestety.
Wojska ukraińskie wciąż walczą i działają, to także dzięki wsparciu środowisk międzynarodowych. Panie ministrze, dowiadujemy się o odzyskiwanych kolejnych terytoriach, które są wyzwalane z rąk rosyjskich.
Tak, to jest też dowód z jednej strony na waleczność wojsk, społeczeństwa ukraińskiego, ale oczywiście także na skalę pomocy takich krajów jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska i innych krajów Unii Europejskiej, choć nie wszystkich, bo wiemy, jaką farsą jest choćby pomoc państwa niemieckiego. Ale pamiętajmy także o tym w kontekście naszej wewnętrznej sytuacji. No, my oczywiście wydaliśmy ogromne pieniądze na wsparcie wojska ukraińskiego, przynajmniej ponad miliard złotych. I oczywiście pojawiają się głosy, a dlaczego zbroimy Ukraińców, a dlaczego nie zbroimy wojska polskiego. No więc ja chciałbym tu odpowiedzieć jasno i otwarcie. To wynika z pragmatyzmu politycznego. Znaczy te wszystkie działania są związane z interesami Polski, które my jako rządzący chcemy osiągnąć. Bo drodzy Państwo, oczywiście, że także w sposób bezprecedensowy inwestujemy w polską armię. Nasza armia rozkwita teraz i skala finansowania armii w zasadzie od 80 lat nie była tak duża jak teraz. Natomiast więc polskiej armii nie zaniedbujemy, ale oczywiście też dofinansowujemy armię ukraińską. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę jest to bardzo prosta zależność. Następna po Ukrainie miała być Polska. Ja nie chcę zdradzać tu szczegółów, ale nie jest przypadkiem, o może tak powiedzmy, bo ja nie czytałem żadnych depesz tutaj tajnych, żeby to wszystko było jasne, ale nie jest przypadkiem i myślę, że każdy słuchacz ułoży sobie to dość szybko, że w momencie, gdy te walki już były bardzo niebezpieczne dla wolnego świata, dla całego regionu na Ukrainie, w Polsce pojawili się w ciągu dosłownie kilku dni różnicy sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, sekretarz stanu, czyli odpowiednik ministra spraw zagranicznych, pani wiceprezydent, a chwilę później pan prezydent. Nigdy po 1989 roku nie było takiego natężenia przyjazdu przywódców. O co mogło chodzić? Ja sobie tak przypuszczam, że po prostu Amerykanie w swoich notatkach wywiadowczych mieli informację o tym, że następna po upadku Ukrainy, której wszyscy wtedy się jeszcze spodziewali zimą, że następna będzie Polska i naprawdę Putin jest gotowy do fizycznego ataku na nasz kraj. I teraz wracam do pytania, dlaczego zbroimy Ukrainę także obok siebie. Dlatego, że ja wolę, żeby za naszą wolność, za nasze bezpieczeństwo państwa polskiego, naszą bronią walczyli Ukraińcy, a nie walczyli polscy żołnierze. Oni niech w drugiej, nie daj Boże, w drugiej kolejności to robią. Niech sobie każdy słuchacz zada pytanie, czy woli, żeby za jego bezpieczeństwo i naszego regionu dzisiaj naszą bronią walczyli Ukraińcy i odsuwali niebezpieczeństwo od Polski, czy wolałby posłać swoje dziecko na front i na duże ryzyko śmierci, żeby walczyć o Polskę. Na razie niech Ukraińcy walczą o nasze bezpieczeństwo, także naszą bronią. Dzięki naszej broni to niebezpieczeństwo jest od polskich granic odsuwane.
Pomagamy Ukrainie, ale także modernizujemy na nieznaną do tej pory skalę polską armię. O tym pan wspomniał, panie ministrze, a w tym samym czasie opozycja mówi, że te inwestycje podjęte w polskiej armii, polskie państwo rządzone przez obóz Zjednoczonej Prawicy zostanie doprowadzone do bankructwa.
Szanowni państwo, od 32 lat nie byliśmy tak blisko fizycznego zagrożenia naszego kraju. Fizycznego. To nie są żarty. I teraz polski rząd odpowiada bezprecedensowymi inwestycjami w polską armię po to, zgodnie z klasyczną jeszcze z czasów starożytnego Rzymu, starożytnej Grecji, zasadą chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Gra toczy się o to, aby agresorowi nie opłacało się zaatakować Polski. Żeby miał świadomość, że straty poniesie tak duże, że po prostu albo Polski nie zajmie, a nawet jakby jakieś tereny zajął, to poniesie tak potworne straty, że one będą dużo wyższe, koszty militarne, polityczne będą dużo wyższe niż potencjalne zyski z tego ataku. To sprawi, że agresor odstąpi od ataku. O to chodzi przy tym zbrojeniu, żeby po prostu dzięki temu, jaki Polska będzie miała potencjał militarny, agresor nie zdecydował się, nie odważył się, wykalkulował, że mu się to nie opłaca zaatakować Polski. O to tutaj chodzi. I teraz, drodzy państwo, maski opadają. To jest papierek lakmusowy, stosunek do bezpieczeństwa, do fizycznego bezpieczeństwa naszego kraju. I rzeczywiście to jest przerażające, ale są takie siły w Polsce, które nie chcą, żebyśmy ten potencjał odstraszania mieli skuteczny. Czego chcą, to już boję się aż powiedzieć.
I jeszcze jedna sprawa to unijne sankcje. Obecnie w Brukseli trwa dyskusja, panie ministrze, na temat 8 pakietu sankcji. No właśnie, jak pan ocenia te sankcje, które były wprowadzane na przestrzeni ostatnich miesięcy przez Unię Europejską? Wielu komentatorów, ekspertów spraw międzynarodowych mówiło, że były one niewystarczające.
Uważam, że sprawa sankcji jest pokazem, desygnatem słabości Unii Europejskiej. Sankcje powinny być dużo silniejsze. One mają być odczuwane przez zwykłego Rosjanina, także Rosjanina, dodajmy, który przecież popiera tą wojnę, tak to mówią sondaże, popiera Władimira Putina. Niech odczuje on jednak kłopoty. Dlaczego tylko wolny świat, choćby przez te podwyżki, które myślę wszyscy odczuwamy, prawda? Nasi słuchacze, podwyżki cen gazu, prądu, węgla, to jest przecież inflacja, przecież jak ceny poszły, prawda? To jest związane z wojną. I dlaczego my tylko wolny świat mamy ponosić te konsekwencje? Więc to jest pierwsza rzecz. Ale jakby martwi mnie też to, że Unia jest, ten establishment w Brukseli jest tak chętny do nakładania sankcji na Polskę za rzekomy brak demokracji, a takie ma kłopoty, żeby nałożyć sankcje na po prostu zbrodniarzy wojennych. Rozumiem, że tam demokracja kwitnie, tak? Więc to jest naprawdę cała układanka. Drodzy państwo, Polska przyjęła mówi się około 6 milionów uchodźców z Ukrainy, prawdziwych uchodźców, kobiet, dzieci, biednych ludzi, którzy uciekali przed wojną. W 85% ci ludzie znaleźli schronienie w prywatnych domach Polaków. Polacy często otwierali swoje domy, mieszkania dla zupełnie obcych ludzi, inspirowani po prostu chrześcijańskim miłosierdziem. W Polsce nie było obozów dla uchodźców, które znamy, prawda, z telewizji, z innych miejsc na świecie, prawda, te ogrodzone drutami kolczastymi, jakieś baraki, te, prawda, dzieci głodujące w tych obozach, jakieś tam choroby. Nie było tego, chociaż, uwaga, te 6 milionów w Polsce uchodźców to była duża liczba. Otóż była to największa liczba uchodźców w jakimkolwiek miejscu na świecie po II wojnie światowej. I Polska dała radę, ale Unia Europejska nie pomogła Polsce w pomocy tej największej ilości uchodźców po II wojnie światowej. Została Polska z tym całkowicie sama. A Unia Europejska choćby kilka lat wcześniej, w 2015-2016 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z tymi migrantami zaproszonymi przez Angelę Merkel z Bliskiego Wschodu, z Afryki Północnej, głównie młodych mężczyzn, część z nich została zatrzymana w Turcji. Tam było około 1,5 miliona tych osób. I prezydent Erdogan, prezydent Turcji, otrzymał od Unii Europejskiej kwotę, uwaga, 6-7 miliardów euro, czyli tysięcy milionów euro. Tak? Otrzymał pomoc na 1,5 miliona ludzi. My na 6 milionów otrzymaliśmy 0, bądź też mówi się, że 100 milionów z jakichś innych rzeczy, które moglibyśmy przeznaczyć na przykład na jakieś tam drogi z pieniędzy u nich, to Unia łaskawie nam przesunie. To są kpiny i ci ludzie odmieniają prawa człowieka, demokrację przez wszystkie przypadki, a kiedy naprawdę mamy moment decydujący, mają opory, żeby nakładać na Rosję sankcje, mają opory, żeby na przykład zaprzestać zapraszać turystów z Rosji, bo po prostu tak kochają ich pieniądze, a nie dają tym, którzy naprawdę pomagają uchodźcom żadnych pieniędzy. Zostawiają ich całkowicie samych. Jest to zachowanie haniebne i wiele mówi o tym kryzysie, który dziś niestety dotknął Unię Europejską.
Bardzo dziękuję panie ministrze za nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja, za komentarz do tych ważnych i bieżących spraw. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję. Z panem Bogiem.
Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem ministrem Janem Dziedziczakiem, pełnomocnikiem rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, byłym wiceministrem spraw zagranicznych.